Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest piątek, 9 czerwca. Drugi dzień tradycyjnej oktawy Bożego Ciała. Dzień ferialny. Dziś obchodzimy wspomnienie świętych Pryma i Felicjana, męczenników. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie. Natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj. Aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Bruksela i cała Unia Europejska. Parlament Europejski przyjął 1 czerwca rezolucję wzywającą do odwołania przewodnictwa Węgier w Radzie Unii Europejskiej. Przewodnictwo jest rotacyjne. Co pół roku sprawuje je inny kraj unijny. Zgodnie z zasadami Węgry miały objąć je w drugiej połowie przyszłego roku. Jak głosi rezolucja, Parlament Europejski jest poważnie zaniepokojony dalszym pogorszeniem się sytuacji w zakresie praworządności i praw podstawowych na Węgrzech. Autorzy rezolucji wskazują tu na podważanie praw osób LGBTQI+, i wolności słowa oraz stwarzanie zagrożenia dla wolności badań akademickich. W związku z tym parlament kwestionuje, czy Węgry będą w stanie wiarygodnie sprawować prezydencję w Radzie. Zwraca się także do Rady o jak najszybsze znalezienie odpowiedniego rozwiązania. Natomiast do Komisji Europejskiej o pełne wykorzystanie dostępnych jej narzędzi w celu zaradzenia wyraźnemu ryzyku poważnego naruszenia przez Węgry wartości, na których opiera się Unia. W tym miejscu zachęcam do dosłownie chwilki zadumy. Z tej rezolucji wynika już zupełnie jasno, że podstawowymi wartościami, na których według Parlamentu Europejskiego opiera się Unia, są prawa osób LGBTQI+. Nikt nie precyzuje, o jakie prawa chodzi. Nikt nie wskazuje wyraźnie, w którym miejscu są one nierespektowane. O tym, że szeroko rozumiane prawa społeczności LGBTQ i inne literki służą przede wszystkim, by finalnie uderzyć w chrześcijaństwo, dużo ludzi już wie. Natomiast w ostatnich latach widać to czarno na białym. Parlament Europejski, Europa, w której naprawdę dosłownie wszystko, co dobre, ma korzenie chrześcijańskie, teraz każdy niemalże przejaw chrześcijaństwa nazywa atakiem na podstawowe wartości Unii Europejskiej. Za przyjęciem rezolucji głosowało 442 posłów, przeciwko 144. I tym niech Pan Bóg wynagrodzi. 33 europosłów wybrało opcję letnią, czyli wstrzymało się od głosu. Francja. Kobiety między sobą. To istniejące od ponad 30 lat Stowarzyszenie Lesbijek i Biseksualistek z siedzibą w Rennes. 27 maja stowarzyszenie otrzymało maila z informacją o wykluczeniu go z udziału w tzw. Marszu Dumy, czy też Marszu Pychy. Powodem jest fakt, że zgodnie ze statutem jest ono otwarte dla wszystkich kobiet urodzonych jako kobiety. Dla organizatorów marszu jest to wyrażenie transfobiczne. To nie koniec tej historii. Stowarzyszenie Kobiety Między Sobą złożyło oficjalną skargę na wykluczenie z marszu do władz miasta, a konkretnie do pani Ariane Cousin, pełnomocnika REN do walki z dyskryminacją. W wiadomości z 2 czerwca pani Cousin odpisała stowarzyszeniu, że zgadza się z decyzją organizatorów, a na Paradzie Równości nie ma miejsca na zachowania terfowe. A właśnie takie przejawiają lesbijki z organizacji Kobiety Między Sobą. Naszym słuchaczom, którzy nie są być może na bieżąco z lewicową nowomową, wyjaśniamy. TERF oznacza radykalne feministki wykluczające transów. Czyli mówiąc inaczej, feministki, które uważają, że biologiczny mężczyzna nie może być kobietą. Wielokrotnie w sprawach Okiem Katolika mowa była o pewnym samozaoraniu się rewolucji. Jako przykład można by podać to, że lewica jednocześnie walczy z islamofobią oraz z homofobią. Poczekajmy jeszcze dosłownie chwilę, aż nieubłagane reguły matematyki spowodują znaczący wzrost odsetka muzułmanów w Europie. Wtedy najprawdopodobniej oni dość otwarcie powiedzą, jak u nich z tą całą homofobią. Innym przykładem jest to, że po dziesięcioleciach walk o prawa kobiet, z czego jakikolwiek sens ma może 10%, reszta to marksistowski bełkot. Teraz niemalże wszystkie feministki, które chcą walczyć o prawa kobiet, nazywane są transfobkami. Jeżeli, mój drogi słuchaczu, przychodzą Ci do głowy jeszcze jakieś inne przykłady tego samozaorania się rewolucji, napisz o nich proszę dla mnie i dla pozostałych widzów w komentarzu. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych dawka. Dziś wspomnienie świętych Pryma i Felicjana. Byli oni braćmi, patrycjuszami, którzy nawrócili się na chrześcijaństwo i poświęcili opiece nad biednymi oraz odwiedzaniu więźniów. Po aresztowaniu odmówili złożenia ofiary pogańskim bożkom. Byli biczowani i torturowani. zostali postawieni oddzielnie przed sędzią Promotusem, który próbował oszukać obydwu, że drugi, nieobecny brat, odstąpił od wiary i złożył ofiarę bożkom. Nie wpłynęło to w żaden sposób na ich postawę. W roku 304 bracia zostali ścięci na rozkaz cesarza Dioklecjana. Egzekucja odbyła się w Nomentum, około 12 mil od Rzymu. Święty Prym miał w chwili śmierci 80 lat. Z kolei bawarska tradycja głosi, że święci Prymus i Felicjan byli rzymskimi legionistami, którzy zostali misjonarzami w regionie Górnej Bawarii, gdzie Prymus znalazł w lesie fontannę o właściwościach leczniczych. Bracia głosili tam Ewangelię i uzdrawiali chorych mocą swoich modlitw i mocą źródła. Po powrocie do Rzymu ponieśli śmierć z rąk Dioklecjana. Fontannę świętego Prymusa można dziś zobaczyć w Adelholzen, obszarze gorących źródeł. Niezależnie, które podania na temat świętych Pryma i Felicjana są bliższe prawdy, są to święci, którzy oddali swoje życie za wiarę, męczennicy. Wielka Brytania. Biali mężczyźni, którzy chcieli dołączyć do królewskich sił zbrojnych, byli, według maili, do których dotarły media, nazywani bezużytecznymi białymi pilotami płci męskiej. Zamiast tego promowano przyspieszoną karierę kobiet i mniejszości etnicznych. Wszystko to w celu osiągnięcia osłabionej różnorodności. Z maili wynika także, że RAF chciał zatrudnić od 45 do 50% osób z mniejszości etnicznych i kobiet. Oferowano im pracę bez egzaminu sprawnościowego, który muszą zdawać biali mężczyźni. 24 marca 2021 roku, dwa miesiące po mailu o bezużytecznych białych pilotach płci męskiej, RAF oświadczył z entuzjazmem, że osiągnął kluczowe cele polegające na zwiększeniu rekrutacji kobiet do 20% i mniejszości etnicznych do 10%. Siły powietrzne Jego Królewskiej Mości. Choć, jak mówiliśmy w sprawkach Okiem Katolika rano, chyba dzisiaj o samym królu nie mówi się jego. Nie mówi się nawet chyba król, tylko suweren. Więc siły powietrzne Jego Suweren Mości zmuszone były zapłacić po 5000 funtów 31 białym mężczyznom, którzy zostali niesprawiedliwie pokrzywdzeni przez politykę rekrutacyjną. Z kolei w sierpniu zeszłego roku kapitan Elizabeth Nicol, ówczesna szefowa rekrutacji RAF, złożyła rezygnację w proteście przeciwko niezgodnemu z prawem rozkazowi wstrzymania rekrutacji białych mężczyzn. Bogu niech będą dzięki, że w świecie zachodnim są jeszcze ludzie, którzy są gotowi stracić pracę, tylko po to, by dać świadectwo swojego sprzeciwu wobec rosnącej tyranii neomarksizmu. Stany Zjednoczone. Aktorska wersja Małej Syrenki, kolejnej poprawnej politycznie produkcji ze stajni Disneya, została zbombardowana negatywnymi recenzjami przez użytkowników serwisu IMDb, czyli internetowej bazy filmowej. Produkcja zebrała na portalu 41 tysięcy ocen, z czego ponad 39 to jedna gwiazdka. Pomimo tego film uzyskał średnią 7 na 10 gwiazdek. Jak to możliwe? Serwis wprowadził zmiany w systemie oceny Małej Syrenki. Swoją decyzję wyjaśnił następująco. Mechanizm oceniania witryny wykrył niestandardową aktywność związaną z głosowaniem na ten tytuł. Aby zachować niezawodność naszego systemu ocen, zastosowano alternatywne obliczanie wagi głosów. Nie jest do końca jasne, w jaki sposób ważona jest ocena, a internetowa baza firmowa stwierdziła, że nie ujawni nowej metody, aby zapewnić, że pozostanie ona skuteczna. Wcześniej serwis musiał już interweniować z powodu negatywnych ocen serialu Władca Pierścieni – Pierścienie Mocy, gdzie mieszkańców Śródziemia grali czarnoskórzy aktorzy, a także przy serialu The Last of Us, który przepełniony jest wątkami homoseksualnymi. Wszystko tu wydaje się dosyć proste. Jeżeli społeczeństwo jest jeszcze na tyle zacofane, że neomarksistowskiej antykultury nie umie jeszcze oceniać wysoko, należy zupełnie oficjalnie powiedzieć, że chociaż większość z Was oceniła film na 1, oficjalna Wasza ocena to 7. A jeżeli ktoś tego nie rozumie, najprawdopodobniej jest homofobem, transfobem, być może nawet terfem. Na pewno faszystą, a do planety żywi czystą nienawiść. Wstyd. Ponownie Stany Zjednoczone. 1 czerwca na Twitterze pojawił się słynny już film dokumentalny konserwatywnego komentatora pana Matta Walsha pod tytułem Czym jest kobieta? Film poświęcony jest tematyce tzw. transpłciowości. Twitter próbował ograniczyć dostęp do produkcji, póki interwencji nie podjął sam Elon Musk. Opublikował on link do filmu na swoim profilu i zareklamował go słowami: każdy rodzic powinien to obejrzeć. Na samym profilu Muska film zdobył około 100 milionów wyświetleń. Wskutek sytuacji do dymisji podała się pani Ella Erwin, dyrektor Twittera do spraw zaufania i bezpieczeństwa. To jej zespół był odpowiedzialny za ograniczanie widoczności i rozprzestrzeniania się filmu. Sam Elon Musk stwierdził, że będzie aktywnie lobbował na rzecz kryminalizacji dokonywania poważnych, nieodwracalnych zmian u dzieci. Polska. W lewicowym serwisie OKO.press ukazał się wywiad z żydowskim profesorem panem Michałem Bilewiczem, psychologiem społecznym z Uniwersytetu Warszawskiego. W wywiadzie pan profesor porównał Stepana Banderę do świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Czytamy. 76% Ukraińców wyraziło pozytywny stosunek do Stepana Bandery, założyciela UPA. Dominuje więc tam przekonanie, że to wielkie postaci ukraińskiej historii, chociaż oczywiście złożone. W Polsce też tak jest z pamięcią różnych polskich bohaterów. Na przykład ojciec Maksymilian Kolbe w pamięci żydowskiej będzie twórcą koncernu medialnego w Niepokalanowie, rozsadnika przedwojennego antysemityzmu, a w pamięci polskiej będzie to ten, który oddał życie za bliźniego w Auschwitz. Pan profesor Bilewicz oświadczył także, że Polacy nie rozumieją sytuacji w Ukrainie, bo w ukraińskiej armii walczą geje, osoby transpłciowe, nacjonaliści i lewacy. Ważna jest wolność Ukrainy i w tym momencie Ukraina nie może się odżegnać od żadnej części swojego dziedzictwa czy też jakiejkolwiek ideologii. Komentarz z mojej strony jest taki: wśród niezliczonych, zgniłych owoców rewolucji, którą tak naprawdę większość ludzi przegapiła. Nowej, dużo potężniejszej niż kiedykolwiek w historii rewolucji marksistowskiej. Jednym z bardzo smutnych owoców jest kompletne zdewaluowanie, wręcz zhańbienie słowa profesor. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Dziś o kapłaństwie. Od czasu, gdy zacząłem mówić publicznie o sprawach wiary, wielokrotnie zwracał się do mnie jakiś ksiądz ze słowami: to jest czas dla wiernych, to wy musicie ratować Kościół, nam zamknięto usta. I choć myślę, że ratować Kościół mają zarówno kapłani, bo tak naprawdę zamknąć ust człowiekowi się nie da, jak i my wierni, to zgadzam się, że rola samych wiernych jest obecnie w Kościele nie do przecenienia. Po świecie chodzi niespełna 500 000 księży, w Polsce jest ich niecałe 35 tysięcy. Niestety większość z nich, choć teza to gorzka, nosi w sobie trochę lub bardzo dużo modernisty. Czasem kapłan taki wsiąka w to zupełnie i pływa jak w wodzie. Jest przekonany, że to Duch Święty doprowadził do Soboru Watykańskiego II, do Aggiornamento, do zmiany mszy tradycyjnej na Novus Ordo, do zmiany w prawie kanonicznym celów małżeństwa w roku 1984, jak i wszystkich innych niezliczonych zmian, które od kilkudziesięcioleci służą do redefiniowania Kościoła katolickiego. Inni księża są tymi zmianami zaniepokojeni. Nie pozwolili, dzięki łasce, żeby te wszystkie nowinki zupełnie zniszczyły ich pobożność. Jeszcze inni, jak na przykład kapłani Bractwa Świętego Piusa X, wybrali drogę zachowania najcenniejszych skarbów tradycji katolickiej z jej mszą świętą, z tradycyjną formacją w seminarium i z tradycyjnym pojmowaniem samego kapłaństwa. Jaka zatem jest wspomniana rola wiernych odnośnie samych kapłanów? Chyba każdy wierny tradycji lub już świadomy problemów, ale jeszcze do tradycji całym sercem i rozumem nieprzylegający, powinien teraz wytłumaczyć każdemu kapłanowi rachuciachu, o co chodzi z tym modernizmem. I problem rozwiązany. Pouczać kapłanów, tłumaczyć im, wręcz nawracać. A teraz bez żartów. Czy jakakolwiek rozmowa o tych sprawach, jeżeli nie zainicjował jej sam kapłan, to działanie w najmniejszym choć stopniu skuteczne? Moim zdaniem nie. Należy oczywiście być przygotowanym na rozmowę. Należy rozumieć tyle, żeby prosto móc odpowiadać na pytania czy wręcz zarzuty kapłana. Spokojna rozmowa, w pokorze, tak. Pouczanie, nie. Nie dlatego, że nie wolno, nie wypada, nie należy, ale dlatego, że to jest zwyczajnie przeciwskuteczne. Jaka zatem ma być ta duża rola wiernego? Proszę cię, mój drogi słuchaczu, żebyś rozważył inną drogę. Zwyczajnie traktuj właściwie każdego kapłana. Właściwie, czyli jak? Pocałunek w dłoń. Dziwne, niezręczne. Jeżeli nie umiesz inaczej, rób to, mój drogi słuchaczu, dziwnie i niezręcznie. Załóżmy, że ksiądz taki zrobi się czerwony. No co ty, Stefan, nie wygłupiaj się. I co z tego, że on tak zareaguje? Czy o człowieka tu chodzi? To nie od osoby kapłana, jego stylu bycia czy relacji z samym wiernym zależy zasadność tego gestu. Krępujesz się. Trudno. zrób to niechętnie. Czy jeden taki gest nie jest mocniejszy niż 1000 słów o modernizmie, soborze, Novus Ordo itd.? Ten gest zostanie w tym kapłanie. Będzie o nim myślał. Jeżeli nawet spróbuje to wyśmiać, że średniowiecze nie na czasie, albo nawet ciebie publicznie obsztorcuje, nie zapomnij o tym i będzie to pożywką dla jego myśli o jego kapłaństwie. Co oprócz pocałunku w dłoń? Przez wzgląd na zwięzłość tej rozprawki nie podejmę się zaproponowania wszystkich możliwych zmian w kontaktach z kapłanami. Zostawię to twojej, mój drogi słuchaczu, wyobraźni, twojemu rozumowi. Może o jeszcze jednej wspomnę. Mówisz do księdza po imieniu? Jeżeli nie jest to twój syn, ewentualnie brat. Zmień to już dziś. Wytłumacz to zdziwionemu księdzu kumplowi w prostych, życzliwych słowach. Nie mów mu, tak trzeba. Mów raczej Piotrek, przepraszam, księże Piotrze, ja tak muszę. A że będzie dziwnie i niezręcznie, że nie masz chęci tego robić. Trudno, zrób to niechętnie. Dziwnie i niezręcznie będzie tylko przez chwilę. Czy nie tak ratuje się kapłaństwo i kościół? Jeżeli dziś cię na to nie stać, nie martw się. Módl się o odwagę dla siebie. To z pewnością będzie lepsze niż szukanie teraz 100 wymówek i argumentów, dlaczego zmiana swojego zachowania względem kapłana nie jest potrzebna, jest nie na czasie. O tej, jak i o wszystkich innych sprawach, bardzo proszę cię, mój drogi słuchaczu, staraj się myśleć bez emocji. Czy to, co zaproponowałem, nie jest oparte o prawdę? To na dzisiaj wszystkie sprawki Okiem Katolika rano. Jeżeli chcesz mi pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz komentarz. Życzę ci błogosławionego dnia. Święci Prymie i Felicjanie, módlcie się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo ci dziękuję za twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia w poniedziałek i do zobaczenia w programie Sprawki Okiem Katolika dziś wieczorem. Zostań z Panem Bogiem.